Mierzeja Wiślana, choć bardzo malownicza, od dawna stanowiła ograniczenie dla portów Elblągu. Statki muszą ją omijać, płynąc przez należącą do Federacji Rosyjskiej cieśninę Piławską. Połączenie Zalewu Wiślanego z Bałtykiem rozważał już król Stefan Batory. Jednak na realizację tego pomysłu musieliśmy czekać aż do dzisiaj. Całkowita długość drogi wodnej wyniesie 22 km, a głębokość to 5 metrów. Pomimo pandemii koronawirusa budowa kanału żeglugowego nie została wstrzymana. Prace toczą się zgodnie z przyjętym harmonogramem. Czy powstanie kanału żeglugowego sprawi, że Polska zyska liczący się w bałtyckim handlu port? O celach politycznych i gospodarczych budowy kanału żeglugowego będziemy rozmawiać w dzisiejszym programie Po stronie prawdy. Bądźcie Państwo razem z nami.
Mierzeja Wiślana jest to pas, który odgradza Zalew Wiślany od Zatoki Gdańskiej i ta mierzeja jako teren zalądowiony nie pozwala na swobodną żeglugę polskich jednostek do portu w Elblągu. Mierzeja Wiślana historycznie była planowana inwestycja przekopu od kilkuset lat.
Ta historia jest bardzo bogata, ale faktycznie ten temat pojawił się w momencie odzyskania przez Polskę niepodległości w 1945 roku, kiedy to stwierdzono, że jedyną najkrótszą drogą byłby właśnie przekop przez Mierzeję Wiślaną. Natomiast względy polityczne bezwzględnie nie umożliwiały takiej budowy i realizacji tej budowy, ale temat odżył po odzyskaniu w pełni przez Polskę niepodległości, zmiany ustrojowe 1989 roku. To właśnie pierwsze już takie, myślę, konkretne założenia w tym zakresie, że jedynym rozwojem dla Polski Wschodniej, przede wszystkim otwarciem całego obszaru w zakresie nie tylko Polski Wschodniej, ale naszych wschodnich sąsiadów jest właśnie port w Elblągu, nie mówiąc już o samym Elblągu, jako porcie, który przed wojną, w okresie przedwojennym był jednym z największych na Bałtyku, a stracił całkowicie możliwość dostępu do morza.
Tradycje elbląskiego portu sięgają tak naprawdę początków samego miasta Elbląg. To właśnie tutaj została założona osada Truso, osada Wikingów, a te osady, jak wiemy, były lokalizowane przy ciekach wodnych, przy rzekach. Tak więc elbląski port, który powstał na rzece Elbląg przy Zalewie Wiślanym, był jednym z największych portów północnych w granicach państwa polskiego. To tutaj funkcjonowały znakomicie zakłady metalurgiczne Ferdynanda Schichała, gdzie zbudowano ponad 500 jednostek pływających, jednostek o zanurzeniu do 4 metrów, gdyż głębokości toru wodnego na rzece Elbląg przekraczały ponad 5 metrów. To również w zakładach Ferdynanda Schichała budowane były mini uboty na przygotowania do II wojny światowej. Także Elbląg był takim ośrodkiem, miejscem, gdzie zbudowany był przemysł metalurgii ciężkiej, gdzie doskonale funkcjonował port zarówno w transporcie towarów, zarówno w produkcji jednostek pływających, ale również przetwórstwa rolnego. To właśnie w tym mieście elbląskim zostały wybudowane, tak jak powiedziałem, zakłady Ferdynanda Schichała, gdzie była niezbędna infrastruktura portowa, czyli nabrzeża ciężkie, dźwigi do wodowania statków, do ładowania towarów, jak również stocznia, gdzie te jednostki miały swoje zaplecze techniczne. Czasy świetności miasta sięgały czasów przedwojennych. Ten stan obecny, który mamy teraz, to jest właśnie stan zastany powojenny, gdzie zaraz po wojnie tak naprawdę w Elbląskim porcie ten ruch portowy powoli ustawał i port elbląski popadał w marazm. Warunki nawigacyjne na rzece Elbląg również w tym okresie powojennym uległy znacznemu pogorszeniu. Było to spowodowane tym, że Zalew Wiślany i swobodny dostęp do akwenu Morza Bałtyckiego został zablokowany, jak wiemy, przez stronę rosyjską. Ponieważ Zalew Wiślany został podzielony na część polską i część rosyjską, a bezpośredni dostęp do akwenu Morza Bałtyckiego odbywał się wyłącznie przez Cieścinę Piławską, czyli przed terytorium dawnego Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. Jak wiemy, ta współpraca z naszym wschodnim sąsiadem, ona nie zawsze odbywała się w sposób bezproblemowy. Jak wiemy, jest to Rosja, jest sąsiadem kapryśnym, także ustawy i przepisy rządu Federacji Rosyjskiej, które w tamtym czasie funkcjonowały, zezwalały wyłącznie na żeglugę bander polskich i rosyjskich. Żadne inne bandery państw Europy Zachodniej czy Skandynawskiej niestety nie mogły po tym terenie się poruszać.
Najgorszą rzeczą, która się stała, to zahamowanie naszej decyzji z 2007 roku, kiedy to premier Jarosław Kaczyński podjął tę decyzję i rozpoczęliśmy przygotowanie dokumentacji już w takich, powiedzmy, wykonawczych w tym zakresie. No, dojście Platformy Obywatelskiej i PSL-u zahamowało realizację na 8 lat tej inwestycji. No, dla nas był to priorytet, także niczego innego nie zrobiliśmy, tylko kontynuowaliśmy tą politykę z 2007 roku i rozpoczęliśmy bardzo intensywne prace w postaci przede wszystkim przygotowania projektu, uzyskania wszelkich zgód i rozpoczęcia negocjacji z Komisją Europejską. Wiemy, że ta inwestycja jest obciążona ogromnym brzemieniem politycznym, bo przecież takie inwestycje nie są niczym szczególnym w Europie Zachodniej. Cała Holandia czy Niemcy są przekopane wzdłuż i wszerz takimi kanałami podobnymi w zakresie żeglugi, przede wszystkim śródlądowej, nie mówiąc już o tego typu urządzeniach hydrotechnicznych. W związku z tym nie jest to nic szczególnego, natomiast w Polsce urasta to do inwestycji, która ma ogromne właśnie obciążenie stricte i wyłącznie polityczne.
Cała inwestycja budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską jest podzielona na 3 etapy. Obejmuje swoim zasięgiem 23 km drogi wodnej. Pierwszy etap to jest budowa portu osłonowego od strony Zatoki Gdańskiej z nabrzeżami, przejście przez Mierzeję Wiślaną. W tym przejściu będziemy mieli śluzę, która będzie zamykana wrotami śluzy z jednej i z drugiej strony, ale też na śluzie będą posadowione dwa mosty, mosty otwierane. Te mosty mają dać gwarancję możliwości ruchu bez zatrzymywania w kierunku Krynicy Morskiej i odwrotnie mieszkańców i turystów korzystających z uroków polskiego wybrzeża z Krynicy Morskiej w kierunku drogi szybkiego ruchu łączącej Gdańsk-Warszawę. Thank you. Zaangażowanie jest już dość spore w realizację tej części inwestycji, a też mamy port osłonowy od strony Zalewu Wiślanego i sztuczną wyspę na Zalewie Wiślanym. Ta sztuczna wyspa będzie służyła do transferu urobku, który powstaje, tego nadmiaru ziemi, nadmiaru, który jest w tej chwili czerpany z tych pagórków znajdujących się na Mierzei Wiślanej, i transfer tego urobku będzie na sztuczną wyspę. W przyszłości będzie ona służyła również dla wykonania etapu drugiego, którym to etapem jest przejście przez rzekę Elbląg. To będzie przejście o długości 10,4 km. Będzie polegało na zabiciu ścianek szczelnych wzdłuż całej rzeki Elbląg, brzegów tej rzeki, po to, żebyśmy mogli uzyskać odpowiednie głębokości, bo ta infrastruktura, która w tej chwili jest, ona nie dawałaby nam możliwości pogłębienia tego szlaku żeglownego do 5 metrów. Oprócz tego będą budowane przystanie niskie o rzędnych plus 1,2 metra, gdzie będą mogli zatrzymywać się żeglarze, motorowodniacy w drodze właśnie do Elbląga, czy w odwrotnym kierunku w drodze do portów Zalewu Wiślanego, czy też Zatoki Gdańskiej. To jest inwestycja hydrotechniczna, ale też będzie tam inwestycja drogowa, drogowo-mostowa. W miejscowości Nowakowo będzie przesunięty obecny most, a w zasadzie zbudowany nowy, 650 metrów na południe od mostu istniejącego pontonowego. Ten most będzie miał 104 metry długości i dwa przęsła o długości 52 metrów. Będzie również mostem odwodzonym, a więc otwieranym wzdłuż pionowej osi obrotu. Oprócz tego inwestycja przewiduje budowę odcinka drogi, tak żebyśmy mogli nowe rozjazdy zrobić, łącznie z chodnikami i łącznie z drogą dla rowerów o długości 1550 metrów.
Ta inwestycja nie wpływa istotnie na rozwój elbląskiego portu i samego Elbląga, ale jest również takim motorem, siłą napędową do rozwoju innych portów nadzalewowych, zarówno po stronie województwa warmińsko-mazurskiego, ale również województwa pomorskiego. Bo przypomnę, w ramach pętli żuławskiej to właśnie w tych marinach, chociażby w Kątach Rybackich, Krynicy Morskiej, Osłonce, w Tolkmicku, we Fromborku, w Nowej Pasłęce, została zmodernizowana i wybudowana infrastruktura turystyczna. I właśnie te porty, dzięki swobodnemu dostępowi do akwenu Morza Bałtyckiego, skróconego, przypomnę, dostępu do innych portów bałtyckich, ta turystyka, jak również ten transport towarów drogą morską, on ma jak najbardziej rację bytów i wpłynie pozytywnie na dalszy rozwój przedsiębiorczości w regionie, na rozwój portów i przystani, ale nie tylko, bo przypomnę, działalność portowa jest tylko jedną wąską gałęzią operacyjną, ale wokół tej właśnie działalności portowej jest szereg działalności i firm okołoportowych, które mają ogromną szansę na swój rozwój i swoje znaczenie.
Dziękuję za materiał filmowy, który przygotowała redaktor Gabriela Schroeder. Szanowni Państwo, połączyliśmy się z panem profesorem Mieczysławem Rybą. Witam serdecznie, panie profesorze.
Witam serdecznie, szczęść Boże.
Panie profesorze, przekop Mierzei Wiślanej, inwestycja wolności. Tak trzeba by nazwać tą właśnie inwestycję i wiele innych. Pytanie do pana profesora, jak pan postrzega ten aspekt polityczny i gospodarczy tej inwestycji oraz geostrategiczny tak naprawdę?
No, oczywiście nade wszystko trzeba patrzeć na region Elbląga i okolic i jego możliwości rozwojowe. To jest rzecz oczywista, że to ma znaczenie dla tej społeczności lokalnej. Natomiast w sensie strategicznym no wszelkie elementy takiego targu, jaki Rosja stosuje, jeśli bierzemy pod uwagę przepływ przez Cieśninę Pilawską, a więc możliwości jakiegoś szantażu, blokowania, to jest coś, co jest niekorzystne z geopolitycznego punktu widzenia. Też pamiętajmy, że obok jest ten obwód królewiecki, czy inaczej obwód kaliningradzki, bardzo niebezpieczny od strony strategicznej. Pamiętajmy, że tam są ulokowane i duże siły militarne i broń. Więc patrząc i z punktu widzenia gospodarczego, i z punktu widzenia geopolitycznego, wreszcie obronnego, tego typu inwestycja jest po prostu rzeczą od dawna pożądaną, tak jak i inne analogiczne. Czyli chodzi o to, ażeby zintegrować i uniezależnić nasze pograniczne tereny od czynnika zewnętrznego, tak jak jest tam tunel, prawda, związany z Wyspą Wolin, jak mówimy o Centralnym Porcie Komunikacyjnym, a więc próbie skoncentrowania czy też połączenia wszystkich zaborów w jeden taki ciąg komunikacyjny skoncentrowany w centrum Polski, a nie w Berlinie czy gdziekolwiek indziej. Chodzi właśnie o takie myślenie strategiczne, dalekosiężne, które ma to państwo, które jest państwem narodowym w istocie, zintegrować w każdym tego słowa znaczeniu. I w sensie komunikacyjnym, i w sensie gospodarczym, i w sensie obronnym, i w sensie geopolitycznym. Przekop Mierzei Wiślanej absolutnie się w to wpisuje. Wszyscy, którzy starają się to jakoś bagatelizować lub nie widzieć, myślę, że świadomie lub półświadomie lub nieświadomie realizują nie nasz interes narodowy.
Panie profesorze, podobnie sprawa ma się chyba z drogą Via Carpatia. Pamiętam rozmowę ze świętej pamięci profesorem Janem Szyszko, który w wcześniejszej swojej kadencji jako minister środowiska dokonywał naprawdę wszystkiego, co tylko było możliwe, aby wszelkie uwarunkowania środowiskowe podporządkować również pod tą inwestycję. No niestety później nastąpiła zmiana rządu i zmiana również koncepcji politycznej i cała praca została tak naprawdę zarzucona. Obecnie znowu Via Carpatia jest budowana. Jak pan postrzega Via Carpatię i również tutaj przekop Mierzei Wiślany, bo to jest, czy to jest jakiś element większego mechanizmu?
No tak, no tutaj mówimy z jednej strony o tych sprawach geopolitycznych i geostrategicznych i tak samo przekop Mierzei, jak i Via Carpatia ma takie znaczenie, bo ta droga północ-południe ma nas otworzyć na kraje sąsiednie, ale na południe Europy, czyli oddzielić, czy też raczej uniezależnić od tego głównego naszego partnera handlowego, jakim są Niemcy, wydostać się z tej przestrzeni niemiecko-rosyjskiego porozumienia na grunt właśnie tworzenia tej siły środkowoeuropejskiej. Ale z drugiej strony te inwestycje w ogromny sposób pobudzić mają te regiony zaniedbane. Pamiętajmy, że i na Mazurach, i na flance wschodniej mieliśmy zawsze do czynienia z najwyższym bezrobociem, najniższymi zarobkami, największą emigracją zarobkową, a ze względu chociażby na urbanizację tego terenu. Więc tak ważny szlak komunikacyjny ulokowany w tym regionie w sposób oczywisty musi pobudzać rozwój regionu.
Panie profesorze, pytanie też natury politycznej. W czyim interesie jest zablokowanie inwestycji w przekop Mierzei Wiślanej i jak pan patrzy na polskie czynniki polityczne i społeczne, które współdziałają z tymi, którym jest to nie na rękę? Pytanie, czy te osoby naprawdę obawiają się kwestii środowiskowych, czy też są sterowane przez nieznane nam ośrodki, bo jedno i drugie jest możliwe.
Oczywiste jest, że te elementy środowiskowe dzisiaj są używane jako pewna broń do blokowania różnych inwestycji, które są uważane z innych zupełnie powodów za inwestycje niepotrzebne, czy też zagrożeniem dla kogoś. Mało kto wierzy już w tych ekologów. Natomiast oczywiście to jest na niekorzyść Rosji. Przekop tejże Mierzei, bo to umacnia tak, powiedzmy, ten nasz region północno-wschodniej oceany strategicznej. Dlaczego ci politycy chcą akurat w ten sposób działać, ażeby przysłużyć się Rosji? To już jest pytanie do nich, być może część z naiwności, a część po prostu wedle wyboru takiego geostrategicznego. Ten wybór to jest na układ niemiecki. Wiemy, że Niemcy mają pewne strategiczne porozumienie z Rosją. A więc mamy pewną politykę, nie zadrażniamy, nie denerwujemy naszych sąsiadów. Jak nie będziemy denerwować naszych sąsiadów, oni nas wspomogą w rządzeniu tym państwem. Kiedy nas wspomogą, no to my będziemy, prawda, żyli szczęśliwie i bezpiecznie. To oczywiście takie bajki kiedyś były też opowiadane w Polsce w XVIII wieku. Jeśli my nikomu nie zagrażamy, nikt nam nie zagraża. No ale to są bajki, one później bardzo dużo kosztują.
Czyli ta natura polityki powoduje, że trzeba tutaj twardo bronić swojego interesu i nie oglądać się na, tak jak pan profesor mówi, na bajki.
Tak, no jeśli opcja kosmopolityczna w Polsce w ogóle nie ma zdefiniowanego interesu narodowego, ona interes narodowy definiuje poprzez wolę Berlina, wolę i rozum Berlina. Czyli co Berlin wymyśli, to my w biegach wykonujemy, albo nawet staramy się zgadywać ich myśli. Proszę zwrócić uwagę, jak kiedyś Radosław Sikorski był w Berlinie i wzywał Niemców do zaniechania bierności, że największym zagrożeniem dla Europy jest bierność niemiecka, a nie niemieckie czołgi. No taki styl uprawiania polityki jest wygodny dla pewnej klasy politycznej, bo oni później w zamian za to dostają jakieś stanowiska w Unii, jak Donald Tusk, ale jest to bardzo niebezpieczne i nic nie dające państwu polskiemu.
Panie profesorze, udało się odzyskać pieniądze od Rosji za tutaj problemy z transportem paliw. I udało się to dzięki silnej pozycji Polski, i również temu, że aktywnie tutaj o to zabiegano, bo co innego jest złożyć donos, proces, tak, założyć sprawę międzynarodową, a co innego jest ją aktywnie prowadzić z mocą, z naciskiem, że tutaj się tego nie odpuści i wzywać wspólnotę międzynarodową i sąd arbitrażowy międzynarodowy do tego, aby tą sprawą się zajął. I teraz wiemy, Rosja przelała na konto Polski konkretną, bardzo wysoką sumę. Niemcy nam rekompensat jeszcze wszystkich nie dały za II wojnę światową. I tutaj to, co pan profesor mówi, że to porozumienie między Berlinem a Moskwą zawsze w historii bardzo źle dla nas się kończyło.
No to jest oczywiste. Natomiast odzyskanie należnych pieniędzy od Gazpromu za to, że on stosował zawyżone te ceny, wykorzystując swoją monopolistyczną pozycję, to ma wymiar nie tylko finansowy, bo to są ogromne pieniądze. 1,5 miliarda dolarów to są z ładnych kilka miliardów złotych. Dla takiej spółki jak PGNiG to są gigantyczne pieniądze na inwestycje, na różne inne rzeczy. Natomiast jeśli bierzemy pod uwagę wymiar symboliczny, to pamiętajmy, że dla Rosjan gaz jest takim czynnikiem nacisku, wpływu politycznego, więc jeśli w perspektywie tej wojny gazowej my odnosimy takie potężne zwycięstwo, to dla nich to jest potężny sygnał. Oni absolutnie to czytają, że Polska wydostaje się z tej przestrzeni, z tej dominacji, że zaczyna prowadzić politykę podmiotową. No i dlatego też proszę zwrócić uwagę, niechętnie patrzy się z zagranicy na rządy prawicy w Polsce.
Panie profesorze, jak w takim wypadku wygląda ta scena geopolityczna i gospodarcza, w której Polska się znajduje? Polska i można już tak powiedzieć w zasadzie Trójmorze.
Znaczy, Polska z projektem Trójmorza próbuje szukać partnera takiego z dużymi pieniędzmi strategicznego i widzi tego partnera w Stanach Zjednoczonych. Natomiast Rosja chciałaby rozkładu świata zachodniego, skonfliktowania wewnętrznego, tego, żeby z każdym bilateralnie rozgrywać swoją grę. Natomiast Niemcy z kolei nie widzą dla Europy Środkowej, w tym dla Polski, podmiotowej pozycji. Oni to traktują jako swój bufor między sobą a Rosją. Taki bufor, który raczej jest podwykonawcą gospodarki niemieckiej, a nie podmiotem konkurującym. Więc albo się sami wybijemy na tę podmiotowość, albo będziemy po prostu zbierać te szparagi niemieckie do końca swoich dni.
Panie profesorze, powiedział pan o tym sojuszu między Rosją a Niemcami. No i mówimy o tym, że Polska wybija się tutaj na lidera w Europie Środkowej, Środkowo-Wschodniej. To oznacza, że jest konflikt interesów i trzeba tutaj solidarnie z tymi państwami występować. Czy przekop Mierzei Wiślanej wpisuje się w ten solidaryzm?
No, przekop Mierzei Wiślanej w pewnym tylko zakresie, w jakim bardziej wąskim, bo wiele bardziej na przykład budowa gazociągu północ-południe, czyli dostęp krajów między Trójmorza do gazu norweskiego, czy też do dostęp pośredni do gazoportu w Świnoujściu. To jest coś, co w sposób zasadniczy może dawać konkretne pieniądze, konkretne bezpieczeństwo. No bo jeśli mówimy o przekopie Mierzei Wiślanej, to dotyczy pewnego regionu bardziej i bardziej sytuacji Polski w perspektywie geopolitycznej, może do pewnego stopnia krajów nadbałtyckich, w szczególności Litwy.
Panie profesorze, w polskiej dyskusji, polityce bardzo często antagonizuje się i mówi się albo Dmowski, albo Piłsudski. Zapomina się wtedy o Witosie i Korfantym. A to, co pan profesor powiedział o tej opcji, na którą stawiamy. No, były opcje, że stawialiśmy na Moskwę i na Niemcy. Teraz stawiamy na Stany Zjednoczone i na własną tutaj niezależność w Europie Środkowo-Wschodniej. Jak pan postrzega tego typu zachowanie? Bo jeśli Polska, naród, czy aktualnie rządzący stawiają na jakąś opcję, to jest to plan bardzo długi. To nie jest na jedną kadencję, dwie, trzy kadencje, tylko tak mniej więcej powinno być to na dekady mniej więcej. Czy takie zawracanie raz w jedną stronę, raz w drugą, raz trzymamy z Moskwą, raz z Waszyngtonem, co to powoduje? Czy to jest roztropne, czy jeśli już oparliśmy swoją politykę o Waszyngton, to czy nie należałoby dać tej polityce szansy na to, aby ją wypróbować, przetestować, samemu się wzmocnić, a później stwierdzić, czy nadal nam się opłaca ta polityka Waszyngtonu, czy też jednak stwierdzimy, że będzie nam lepiej bliżej z Rosją czy z Niemcami, a może jednak już będziemy na tyle silni, że nie będziemy musieli się za bardzo aż tak o kogoś opierać, bo będziemy też ważnym podmiotem. Oczywiście znając sytuację Polski, jej siłę i potencjał, no wiemy, że jakby nie patrzeć, no jednak tego silnego sojusznika strategicznego, gdzieś partnera po prostu trzeba mieć.
Każdy ma jakiegoś partnera, natomiast chodzi nie tyle o wybór Niemiec czy Stanów Zjednoczonych, bo Rosja jest na marginesie, tu nikt tak mocno, nie ma sił mocnych politycznych, które stawiają na Rosję. To trzeba z innej perspektywy zapytać o te sojusze. Znaczy zapytać, czego my chcemy. I pytanie jest, który ewentualnie układ jest nam, z którym układem jest nam po drodze. No więc albo chcemy, bo taką mają wizję Niemcy, być takim przedpolem Unii Europejskiej, czyli w istocie państwa niemieckiego. I Niemcy nie chcą mieć, nie chcą nas widzieć jako partnera, no nie wiem, jak Francję, czyli konkurencyjnego, silnego w perspektywie rozwoju gospodarczego, tylko raczej właśnie takiego zwasalizowanego. Czy też chcemy próbować zagrać w własną grę, tą historyczną grę Europy, czyli tą grę siły w pasie bałtycko-czarnomorskim, który da nam nie tylko możliwości obrony suwerenności, ale i rozwoju i we wszystkich aspektach życia państwowego, od gospodarki począwszy, na bezpieczeństwie kończąc.
Panie profesorze, bardzo uprzejmie dziękuję za naszą rozmowę. Szanowni Państwo, był to program Po stronie prawdy, mówiący o inwestycji wolności, czyli przekopie Mierzei Wiślanej. No i jak Państwo sami widzieli i słyszeli, nie tylko. Życzę dobrego dnia. Był Adam Ślusarski. Adam Ślusarski, witam w programie Po stronie prawdy. Dziś będziemy mówić o inwestycji wolności, a więc o przekopie Mierzei Wiślanej. Bardzo wiele inwestycji w naszym kraju było realizowanych, część została zarzuconych, a inne są nadal realizowane. Zapraszam Państwa na nasz dzisiejszy program, który przekaże również informacje, jak ta sprawa się dalej przedstawia. Zapraszam w tym momencie na materiał filmowy, który przygotowała pani redaktor Gabriela Schroeder. Po materiale przywitamy się z naszym gościem, panem profesorem Mieczysławem Rybą.